Szkoda czasu na złe seriale.
Trzecie wejście audycji Szkoda czasu na złe seriale. Anna Piekutowska.
I Zuza Piechowicz.
A teraz przyszedł czas na film. Jak to już u nas kilka razy bywało, tym razem opowiemy o filmie dostępnym na platformie Netflix i wyprodukowanym przez tą platformę, a chodzi o film Malcolm i Marie.
Ale trochę połączeń ze światem serialowym mamy, ponieważ w tytułowej roli, w jednej z dwóch tytułowych ról, Zendaya, czyli główna gwiazda serialu Euphoria, no i twórcą, reżyserem tego filmu też jest też twórca odpowiedzialny za Euforię, czyli Sam Levinson. No, żeby sprawiedliwości stało się zadość, powiedzmy, że Malcolma z kolei gra John David Washington.
Czarne Bractwo, Tenet, Gracze, też bardzo popularny i topowy aktor ostatnimi czasy. I został stworzony film, który jest bardzo intymny. Gra w nim tylko tych dwóch aktorów, których wymieniłyśmy. Film jest czarno-biały. No i opowiada o parze, która się ze sobą sprzecza. I to jest duże uproszczenie, które teraz robię, ale trochę właśnie nam zrobiono takiego psikusa, czyli po roku lockdownu, zamknięcia, którego bardzo wiele osób doświadczyło, dostajemy właśnie film o tym, jak para się ze sobą kłóci. Myślę, że jest to doświadczenie nie jednej i nie jednego z nas w tym roku.
To prawda, ale myślę, że to, co się wydarzyło przed tą kłótnią głównych bohaterów, jedynych bohaterów, to jest coś, co z kolei zdarza nam się rzadko, to znaczy byli oni w kinie na premierze filmu właśnie Malcolma, tytułowego Malcolma. Malcolm jest reżyserem, stworzył film o kobiecie, dziewczynie, która jest uzależniona od narkotyków. Marie jest jego partnerką, a jednocześnie aktorką. Aktorką, która nie gra żadnej roli w tym filmie. No i cała sprzeczka zaczyna się od tego, że dziękując różnym osobom za to, że pomogły, wsparły Malcolma w tworzeniu tego filmu, no zapomniał, przeoczył albo zdecydował się nie podziękować Marie.
No i jak to w życiu bywa? Od drobiazgu...
Od drobiazgu? Nie wkurzyłabyś się?
No wiesz, jeśli weźmiemy pod uwagę to, z czym kończą te dyskusje, albo przez jakie różne wątki przechodzą w czasie tej nocy po premierze, no to tak naprawdę to podziękowanie to jest mały pikuś, wierzchołek góry lodowej.
Jak to w związkach bywa, od małej rzeczy albo drobnej rzeczy, okazuje się, że chodzi o 300 innych. Jesteśmy dopuszczeni w jakiś sposób do tego, co się między nimi dzieje. Ta akcja rozgrywa się w czasie rzeczywistym, czyli ta ponad godzina z filmu jest też jakby jeden do jednego ponad godziną czasu z życia Malcolma i Marie. I wydaje mi się, że to jest taki film, który jest dla tych, którzy lubią właśnie tego typu filmy, które są skupione wokół dwóch bohaterów, dwójki bohaterów w związku. Mi przychodziły na myśl, jakbym powiedziała, że to jest trochę połączenie filmów z tej serii Przed wschodem słońca, Przed zachodem słońca i Przed północą. Przede wszystkim bym powiedziała, że Przed północą razem z trochę Zimną wojną.
Bo czarno-biały, dlatego Zimna wojna też.
Nie, wydaje mi się, że poziom napięcia między bohaterami jest bardzo podobny, wiesz? I też estetyka oczywiście też, to znaczy on jest czarno-biały i to widać, że to jest ważne, że on jest czarno-biały, że on jest taki ostrożny w różnego rodzaju środkach, ale też czuć duże napięcie między tymi bohaterami, dużą intensywność i też duże nieszczęście, szczególnie jednej z tych osób.
Wiesz, ja mam w ogóle poczucie, że to jest jakiś nieudany strzał. Mi się ten film oglądało całkiem przyjemnie, ale powiem ci, że no, spłynął on po mnie i czuję, że jest lekkim, gatunkowym, spojrzeniem na bardzo intymną scenę, na to, co się dzieje między dwojgiem ludzi, ale tak szczerze mówiąc nie potrafię z niego wyjąć niczego innego, nic uogólnić. No po prostu para się kłóci, mają jakieś pretensje, zastałe sprawy, niezabliźnione rany. Tak poczułam, że w sumie to nic on nie wniósł do mojego życia nowego i może trochę właśnie tak jak Przed świtem i tak te inne właśnie filmy, które wspomniałeś z Ethanem Hawke'em, one mnie jakoś ruszały, kiedy byłam młodsza i może czułam, że to jest romantyczne i fajne, a teraz mam poczucie, że to jest płytkie i tak samo mam wrażenie z tym filmem, że on jest no taki banalny.
Wiesz, ja bym tutaj z tej całej trylogii, czyli właśnie Przed wschodem słońca, Przed zachodem słońca i Przed północą wybrała Przed północą, bo też tam jest w tej trylogii ciekawe, że one się dzieją w różnym czasie, w różnym wieku, jak się ma 20 parę, 30 parę i 40 parę lat. A tu mam wrażenie, że to jest taki film, który mieliśmy poczuć, że nie oglądamy jakiejś zwykłej komedii romantycznej albo zwykłego jakiegoś filmu o miłości, takiego z serii jest miło, przyjemnie, ale właściwie nie wiemy, miło się oglądało, ale właściwie nie wiemy po co i zapomnimy o nim już za tydzień, za dwa. No, Levinson próbował tam wrzucić więcej. Próbował wrzucić kwestie interpretacji kina, wolności artystycznej, relacji krytyków i twórców, szczególnie kina, jakiejś komercjalizacji kina. To miało ambicje, żeby tam był jakiś esej, żeby tam coś się więcej działo poza tym, co się dzieje między głównymi bohaterami, ale to wszystko jest takie miłe, przyjemne i spływające właśnie po nas, więc można, nie trzeba, jest przyjemnie, ale do końca nie wiadomo po co.
Ten film jest wymieniany na liście filmów, które będą ścigały się w tym roku o Oscara. No ja rozumiem, 2020 nie rozpieszcza nas pod względem filmów, premier, bardzo wiele z nich zostało przełożonych właśnie na ten rok, na przyszły rok, więc myślę, że jakieś tam szanse ma. No, mamy reżysera, który jest bardzo popularny, którego Euforia wybiła na wyżyny. Mamy dwoje świetnych aktorów, Zendaya, nagroda Emmy w tym roku, więc na pewno ten film trafi do wielu osób, chociażby dlatego, że są oni sympatykami serialu Euforia. W ogóle nie miałaś czasami wrażenia, że ta Zendaya Marie to jest taka troszeczkę starsza Rue?
Dokładnie tak. To było moje główne wrażenie, że to jest właściwie, że historia Marie to jest historia z tym, co w dobrej wersji tej historii z Euforii by się wydarzyło właśnie z Rue w przyszłości.
Czyli nastolatka, która ma problem z narkotykami, która ma problemy psychiczne, która nie radzi sobie w relacjach z rodzicami przede wszystkim, weszłaby tutaj domniemywując w dorosłość i spotkała Malcolma i udałoby jej się wyrwać z tego nałogu. No, ja to bym raczej chyba akurat Rue to widziała jednak z dziewczyną w przyszłości, a nie z chłopakiem, no ale to jest moje wyobrażenie na ten temat.
No dla mnie to też jest ważne, że ona nie jest heteroseksualna w Euforii i że to jest ważna część jednak jej tożsamości i w ogóle zmagań się z tym czasem w jej życiu, tym nastoletnim tego czasu, tym czasem dojrzewania. Możliwe, że Levinson sięgnął po pewnego rodzaju archetyp bohaterki, co jest też bardzo ciekawe, bo główny bohater, czyli Malcolm, też sięgnął w swoim filmie po archetyp bohaterki, po tą samą właściwie bohaterkę, po którą sięga Levinson i w Euforii, i w Marie i Malcolmie, więc to jest też taki ciekawy zabieg. Nie wiem, czy zwróciłaś na to uwagę.
Tak, w ogóle mówienie w filmie o innym filmie, który sobie tylko wyobrażamy, albo który tylko znamy z opowieści głównych bohaterów, jest bardzo ciekawym zabiegiem, bo właściwie mamy do czynienia z fantomowym filmem, który wyreżyserował Malcolm. Tak jak są zbiory fantomowych bibliotek, to znaczy książek, o których się rozmawia w książkach, które tak naprawdę nigdy nie zostały napisane, tak tutaj mamy film, który nigdy nie został nakręcony. Ja będę jednak życzliwie się przyglądała temu, co Levinson będzie dalej robił. On ma ogromny potencjał i Euforia była świetnym serialem, a Malcolma i Marie włóżmy gdzieś do skrytki z filmem nie do końca udanym, za prostym, zbyt banalnym i trochę za mało ambitnym.
Ale też przyjemnym, niewymagającym. Ja uważam, że na tego typu twory popkultury, dzieła popkultury też powinno być miejsce w naszym życiu, w naszych sercach, więc ja oglądam to z przyjemnością i myślę, że właśnie dla takiej czystej przyjemności można.
A myślisz, że to jest dobry film na randkę?
Nie.
Można się po nim pokłócić.
Myślę, że nie. Wiesz, mam takie wspomnienie. Pamiętasz ten film Czarny Łabędź z Natalie Portman?
Tak, oczywiście.
I ja, jak byłam na nim w kinie, to przede mną siedziała para wyraźnie na pierwszej randce. I wyraźnie szli na film o baletnicy i wyraźnie popełnili błąd. Myślę, że tutaj mogłoby być podobnie. Szczególnie, że to jest film na Netflixie, co oznacza, że to jest ta taka domowa randka. No jak to w pandemii.
Ja w ogóle nie dziwię się parze, która była na randce na Czarnym Łabędziu. Ja byłam kiedyś na randce na Domie Złym Wojciecha Smarzowskiego i więc tak, wiem jak to jest.
A na jakich wy dziwnych randkach byliście, na jakich filmach, piszcie do nas seriale maupatok.fm albo na naszych mediach społecznościowych.
Na Facebooku i na Instagramie Szkoda Czasu na Złe Seriale, a my się już na dzisiaj żegnamy.
A ja ci jeszcze nie pozwolę się pożegnać.
O proszę, dobrze.
Bo ja bym chciała zapowiedzieć jednak nasz wtorkowy podcast, bo to jest, mam wrażenie, jednak wyjątkowy podcast, bo będziemy rozmawiać o naprawdę ważnym i niezwykłym serialu dokumentalnym.
Jeszcze nawet nie miał swojej premiery, a już został okrzyknięty jednym z najważniejszych seriali dokumentalnych, które się w tym roku pojawią. Chodzi o Allen vs. Farrow, który będzie do obejrzenia na HBO Go. Przy okazji przypomnimy kilka seriali dokumentalnych, które właśnie jak ten nasz główny, jak ten nasz premierowy opowiadają o skandalach, zbrodniach, przestępstwach, kontrowersjach związanymi z bogatymi i ważnymi ludźmi tego świata.
Bardzo już teraz polecamy Państwu ten serial dokumentalny, ale też naszą rozmowę we wtorek na portalu tok.fm.pl. Wszystkie nasze wrażenia, a przynajmniej nie, właściwie część naszych wrażeń, bo w 15 minut nie damy rady opowiedzieć o wszystkich, z tego serialu, więc zajrzyjcie koniecznie, posłuchajcie, czy warto, a właściwie dlaczego warto.
Anna Piekutowska.
Zuzanna Piechowicz. Czas na informacje Radia Tok FM.